Drogo mi je lovanje zvajče da našem Jezuša Hristuše, braće, sestre. Pravim veliko rade, že Bog mi pozvoje v sebe čuta i vidi sile braterstva. Jak kiedy święty apostol Jan powiedział tak, że dla niego największą radością jest, kiedy widzi, że dziadki Boże chodzą w szczerości. Podobna radość rozpiera moje serce, że mogę zobaczyć tyle braterstwa, tyle skupione koło Słowa Bożego. Jest to jedno z największych radości i dlatego, gdyby nie te żebra, to może serce moje wyskoczyło by na zewnątrz i bracia by go zobaczyli. Przyjeżdżając tutaj, chociaż może połowa, 50%, może nawet i więcej braterstwa z Delgardo przybyło. Ale ci, którzy nie przybyli, to wyrazili tam chęć, żeby się razem z wami tutaj połączyć, pojednać. Przez braterskie pozdrowienie i zasyłaję wszystkim braciom i siostrom wiele laski, błogosławień Boże, co też czynię. Dlatego, drodzy braterstwo, że Bóg nam dozwolił tutaj się zgromadzić, to myślę, że pierwsza i najważniejsza przyczyna jest od Boga. Drugie, Jemu się należy pierwsza i najważniejsza cześć i chwała. Dlatego też przy łasce pomocy Bożej będziemy mówili w pierwszym naszym wykładzie o samym naszym Ojcu Niebieskim, o Panu Bogu, o Jehowie będziemy mówili. Myślę, że jakiekolwiek tematy tutaj będą brane, to wszystko się będzie koło tego skupiało. Ale tak jak śpiewaliśmy pierwszą pieśń, która jest na cześć i Stwórcy naszego Ojca Niebieskiego, taki pierwszy temat weźmiemy i będziemy mówili o czci i chwale naszego Ojca Niebieskiego. Dlatego sobie nazwiemy nasz temat, na który się będziemy zastanawiali, Pan wielkie rzeczy uczyni. Pan Bóg, nasz Twórca na naszej ziemi, ma uczynić wielkie rzeczy. Tak to jest prorocy Starego Testamentu o tym wspominali. I przeczytamy sobie słowa pewnego proroka Starego Testamentu, na któremu było imię Joel. W drugim rozdziale, a w 21 wersecie mówi tak. Nie bój się, ziemio, weseli się, raduj się, bo Pan wielkie rzeczy uczyni. Drodzy braterstwo, prorok Joel zaliczony jest do małych proroków. Prorokował on po niewoli babilońskiej w 5 wieku przed naszą erą, przed Chrystusem prorokował. I to przed nim miały się stać wielkie rzeczy, wielkie wydarzenia na naszej ziemi miały się dziać. Ten prorok tylko swoją wiarą spoglądał w nasze dni. On tego swoimi oczyma nie widział. A my żyjemy w tym okresie czasu, gdzie się znów łączymy z tym prorokiem, z jego wiarą, z jego widzeniem, kiedy się patrzy na nasze dni. I będziemy nie tylko widzieli naszą wiarą naszą te wielkie wydarzenie, ale zarazem będziemy starali się udowadniać, że wiele rzeczy boskich, cudownych, wspaniałych już widzieliśmy. Wiele może już są poza nami, ale wiele jeszcze większa część jest przed nami i o te sprawa boskiego, wielkich zamiarów boskich, wielkiej działalności boskiej, która na tej ziemi ma być dokonana, będziemy w naszej godzinie mówili. Rozdział drugi prorok Joel rozpoczyna takimi słowami. Rozdział drugi rozpoczyna trąbcie trąbę na Syonie. Ja tutaj czytamy w drugim rozdziale, a pierwszym wersecie. Trąbcie trąbę na Syonie, a krzykcie na świętej górze mojej. Niechaj zadzwoń wszystko obywatele ziemi, bo przychodzi dzień pański, bo już bliski jest. Tak właśnie ten prorok powiedział, że wy wszyscy, którzy będziecie w tym okresie czasu żyli, to weźcie do swoich rąk trąbę i trąbcie na cały Syjon. Oglaszajcie o tym wszystkim. No to jest na Syjonie, czyli w nominalnym chrześcijaństwie opowiadajcie. Ale zarazem opowiadajcie na świętej górze mojej. Świętą górą Państwa jest Królestwo Boże. I często Chrystus tam patrzył się na swoich naśladowców, kiedy nieraz powiedział, że jest będzie zgromadzony dwóch lub trzech imieniu moim, tam jest mój zbór, moje królestwo. Podobne królestwo niebieskie niełodowi, podobne królestwo niebieskie słoikowi rozsiewającemu dobre nasienie. Czyli Kościół tutaj na ziemi jest to narodek Królestwa Bożego. I mój na tej górze świętej krzyżcie. I dzisiaj przy łasce pomocy Bożej będziemy o tych sprawach mówić. Trąbić znaczy się dać znać za pomocą Pisma Świętego, do czego zmierza dzisiejsza ludzkość. Nie za pomocą jakiejś literalnej trąby, ale tej trąby boskiej. Jest to boskie poselstwo, które oglasza wszystkim wszędzie. I za pomocą tego boskiego poselstwa będziemy starali się przedstawić posłanków na naszej ziemi ma zamiar dokonać. Okres nadchodzący nazywa prorok Dzień Ciemności i Mroku, Dzień Obłoku i Chmury. I ten sam pokazuje, że świat znajdzie się w niepewności złego jutra. My myślę, że dzisiaj nam nie trzeba nawet bardzo szeroko o tym wspominać. Wszyscy to widzimy. Wszyscy możemy to usłyszeć czy przez radio, czy przez jakiekolwiek środki masowego przekazu, przed czym dzisiejsza ludzkość się znajduje. To już widział prorok i prorokował takimi słowami, że ludzkość będą gnębiły totalne klęski żywiołowe i klęski społeczne będą gnębiły ludzkość. Jedne kraje dzisiaj widzimy brak artykułów podstawowych, inne istnieje nas produkcja. Jedne kraje i brak rąk do pracy, innych jest bezrobocie. I to wszystko dzisiejsza ludzkość przeżywa. Prorok podaje przyczynę temu, dlaczego tak się ma dziać, że ludzkość będzie wobec siebie nieufna w tym okresie czasu. Złoży wielkie armie, wydawać będzie wielkie sumy pieniędzy, będą się zbroić do potęgi i to ludzkość zrujnuje, doprowadzi do całkowitej ruiny. Tak prorok widział swoimi oczyma i w tym rozdziale jest opisane. Nie mamy na tyle czasu, żeby cały rozdział odczytywać, tylko w krótkości chcemy o tym wspomnieć. Dlatego też w dalszym ciągu ten prorok mówi, że ta ziemia piękna i wspaniała, która na początku, kiedy Pan Bóg stworzył, to była jako ogród Eden. I człowiek, gdyby nie odczytał społeczności z Bogiem, to tą ziemię tym bardziej by jeszcze upiększał i nasza ziemia była wspaniałym arcydziełem boskim i arcydziełem doskonałego człowieka. Lecz tak, że ten człowiek odszedł od społeczności z Bogiem, to zamiast tą ziemię upiększyć, to mówi, bardziej ją rujnuje. Dlatego też ten prorok mówi, że stanie się pustynią pustą i nie ujdzie. I jak do tej pory, nie ma na to ratunku. Nie tylko wielkie zbrojenia będą niszczyć ziemię, ale nawet dzisiejsza technika i wynalazki, które w pełnym sensie są może dla nas błogosławieństwem, korzystamy z tego, ale pamiętajmy, że to wszystko zubaża naszą ziemię. Zatruwa atmosferę, wszystko ginie. Ginie fauna ziemska. Znikają gatunki zwierząt, które Pan Bóg stworzył. Znikają gatunki ptactwa, których dzisiaj już wiele nie ma. Ryby, następuje klęska ekologiczna na naszej ziemi. Ginie zarazem i flora, czyli świat roślinny. Widzimy wiele kwiatów, wiele pięknych, wspaniałych okazów tych, dzisiaj ich już nie ma. Następuje zatrucie środowiska. Czy to wszystko nie czyni ziemi pustynią pustą? Wiele dzisiejszych gatunków fauny można zobaczyć jedynie w ogrodach zoologicznych. Jeżeli by ktoś chciał zobaczyć, to jeszcze tu i tu, gdzie ogroda się znajdują, są na wymarciu. Wiele gatunków już umarło, wiele jest pod ochroną i o ogrodach jedynie dla potomnych, żeby kiedyś zobaczyli, że takie zwierzęta były, czy ptaki do ogrody są stworzone, żeby zobaczyli. Wiele gatunków zarazem i tej flory można jedynie dziś zobaczyć w ogrodach botanicznych. A to wszystko miało rolę. Gdziekolwiek dzisiaj spojrzymy, to tylko widzimy deszcz, stal i tak wygląda dzisiaj ta nasza ziemia. To, co miało służyć i umilać życie człowiekowi, dzisiaj ginie. Przecież Pan Bóg stworzył wszystkie zwierzęta, żeby umilało człowiekowi życie, żeby było jemu pomocą. Wszystkie kwiaty różnorodne, jakiekolwiek są, o różnorodnym wyglądzie i zapachu, miało upiększać życie dla człowieka, a jak już powiedziałem, to wszystko ginie. I jak do tej pory, to nie ma mądrego człowieka, żeby temu znów zapobiec, chociaż wszyscy wiedzą, że taki stan istnieje. Czytamy innego proroka Starego Testamentu, proroka Michejasza. W 7 rozdziale, a 13 wersecie to mówi tak. Także ta ziemia spustoszona będzie dla obywateli swoich, dla owoców wynalazków i ziemia będzie spustoszona. W tym kierunku są czynione rozpaczliwie przeciwdziałania. Lecz musimy powiedzieć, że to jest kropla wody w morzu, tych potrzeb, które potrzebne. Wszystko, co się robi, żeby jakoś to najmniejsze było zatrucie środowiska, żeby jakoś ratować ten stan rzeczy, ale to wszystko jest, jak już powiedzieliśmy, kropla w morzu. Należałoby to wszystko czynić na skalę światową. Podjąć kroki na całą skalę światową, dopiero można by było niektóre rzeczy uratować. Niektóre gatunki uratować, naszą ziemię, żeby nie stała się taka po prostu zniszczona. Jest to niemożliwe, bo ludzkość jest skrócona dzisiaj i podzielona granicami. Podzielona jest ideologami, różnymi paktami politycznymi i militarnymi. Ludzkość dzisiejsza jest nieufająca sobie, brak środków materialnych na to wszystko i to jest dowód, to jest, że brakuje, żeby było podjęte te środki, żeby naszą ziemię uratować. Bóg zapewnia, że On tego dokona. Sprawy ziemi weźmie w swe ręce i dokona wielkich rzeczy. И на тебе, как мы поедели, что пророк Йоэль, мы сам тут читали осады с той стороны негативной. С той стороны, которая попросту нищет землю. Але не запомнил о том, чтобы потешить нас, потешить всех людей, потешить землю, что так редко не будет. Здесь все, которые будут жили в этом окресе часа, не не мертвы. Земля не станет еще пустыней пустом. Бог все вдаст все справы и везде свои ренцы, аби обручить тем веку тату, которые еще на земле здесь дают. Dlatego też Bóg wraca się takimi słowami, jak tu prorok mówi, nie bój się ziemi. Czemu te słowa są użyte pierwsze, nie bój się? Bo chwilą upadku człowiek jest w konflikcie z Bogiem. Człowiek, kiedy się sprzeciwił Panu Bogu i powiedział, Panie Boże, uczyniłeś mnie królem, wobec tego ja Ci poddany nie będę. Ja jestem król, mam swą wolę i będę się rządził tak, jak ja uważam. Lecz ten wieczny człowiek nie wiedząc, że chociaż Bóg go obdarował królem, ale że kiedy się sprzeciw bliskiemu wszechmacy, na samym Ojcu Niebieskiemu, to zaraz prędko pójdzie na manowce. Jak już powiedzieliśmy chwilą upadku, człowiek jest w konflikcie z Bogiem. Człowiek nie ma oparcia o Bogu, a człowiekiem od tej pory zawładną strach, bojaźń, rozpacz i to człowiekiem rządzi. I już zobaczmy od samego zarania, kiedy człowiek się sprzeciwił Panu Bogu, to jest pierwsze, takie słowa były mówione do tego człowieka, jak ten człowiek wygląda. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w trzecim rozdziale od 7 do 10 wersetu następujące słowa. Zatem otworzyły się oczy obojgu Adamowi i Ewie i poznali, że byli nagimi i spletli sobie figowe liście i poczynili sobie zasłony. A z tym usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym i skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa sadu. I zawołał Pan Bóg Adama, że gdzieżeś? On powiedział, głos swój usłyszałem w sadzie i zmąknąłem się dlatego, że mnie jest nagi i skryłem się. Zapanował strach, zapanowała bojaźń i człowiek od tej pory drży na widok aniołów, na widok jakiejś potęgi nadziemskiej i dlatego pierwsze słowa, kiedykolwiek starożytności były, czy też w Starym Testamencie, czy w Nowym, a wiemy, w dawniejszych czasach aniołowie nieraz przychodzili pewnym poselstwem do ludzi, to pierwsze słowa było, nie bójcie się. Czemu takie słowa używane były? Dlatego, że człowiek odczuwał strach. Człowiek na widok istot duchowych. Człowiek na widok nie tylko istot duchowych, ale na widok człowieka doskonałego, chwały ci, które otacza to wszystko, człowiek odczuwa strach. I dlatego mamy wspomniane na Nowym Testamencie, kiedy Pan Bóg posyła aniołów do ludzi własnych, którzy nie powinni się bać, to pierwsze słowo było, nie bójcie się. I takie pierwsze słowa powiedział anioł do Zachariasza, kiedy ogłaszał, że on będzie miał jeszcze potomka. A że ten potomek będzie wielkim prorokiem Izraelu, to było powiedziane, jak czytamy, i rzekł do niego anioł. Nie bój się Zachariaszu, bo cię wysłuchana modlitwa twoja, ale zwieca żona twoja urodzi syna i nazwie imię Jezuja. Takie słowo, drodzy braterstwo, było do Marii powiedziane. Takie słowa później aniołowie do pasterzy powiedzieli, kiedy ogłaszali narodzenie się Syna Bożego. Kiedy ogłaszali, że nastał właściwy czas, że Bóg się zniżył do tej ziemi, że ziemia znów jest boskim punktem zainteresowania, że się narodził Zbawiciel, Chrystus Pan, to też podobne słowa, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, a 10 werset mówi. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuję radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. To też powracając do naszego tematu, gdzie Pan Bóg chce nas pocieszyć, pocieszyć wszystkich ludzi, w naszym czasie żyjący, to pierwsze słowo, nie bój się ziemią. Nie mamy się tego lękać. Chociaż jako ludzie tak samo widzimy, to co na świat przechodzi. Chociaż nie jesteśmy obojętni temu wszystkiemu, co się na ziemi dzieje. O nie, nie. My przeżywamy na swój sposób jeszcze bardziej, może niż ludzie, które Pana Boga nie znają. Ale dla nas jest radość od Boga, żebyśmy się nie bali, błagali. Dlatego też Bóg również zwraca się, nie bójcie się. Następne słowa, które Pan Bóg przemawia, to mówi, nie bój się ziemia. Przez wyrażenie ziemia prorok chce powiedzieć, że to się odnosi do naszego grobu ziemskiego. które zamieszkały przez ludzi materialnych, przez ludzi pokój miłujący, którzy nie chcą wojen, nie chcą przelewu krwi, chcieliby, żeby jakimkolwiek sposobem istniało to życie. Kiedy o tym wszystkim przemyślają, to się boją, strach ich ogarnia. To też mamy wspaniałe poselstwo Pana Boga, które zanotował to prorok Joel, żeby ta ziemia się nie dała. Pociecha uchwalająca Boży słów, że On uprowadzi z tego chaosu. Że jeżeli w tym okresie czasu będziecie żyli, moi drodzy, jako Pan Bóg przemawia przez tego proroka, kiedy zobaczycie, że znikąd nie ma żadnego zaufania, żadnego ratunku, to nigdy o tym nie zapomnijcie. I apeluję do braci, nigdy o tym nie zapominajcie, że jest ratunek, ale tam patrzmy się do nieba. Następne słowa Pan Bóg przemawia, raduj się ziemią. Nie wpadać w stan depresji, nie wpadać w zupełnej obojętności, jak dzisiaj na świecie widzimy. Ludzie wpadają w depresję. Ludzie wpadają po prostu w stan takiej obojętności. A co im będzie, to im będzie. Co wszystkim, co im nie. I tak dzisiejszy świat wygląda. Następuje zdrętwienie. Lecz mamy ufać Bogu i weselić się, bo Pan Bóg mówi, raduj się ziemią, weselić się. I ci wszyscy, do kogo to słowa dotkną do serca, to mają się cieszyć, radować i weselić. Radować się, weselić, czyli znieść się w swoich myślach. Nigdy nie zapominać o Panu Bogu, ale swoją wiarą łączyć się z niebem. O tych sprawach rozmyślać. O Bogu, o Jego chwalebnym planie, o Jego zamierzeniach mamy zawsze rozmyślać. Mamy żyć wiarą, życiem chrześcijańskim. Ponad ludzką rozpaść się podnosi i zwątpienie. Powinniśmy czcić i wielbić naszego Ojca Niebieskiego, że On obieca, a On jest wierny. On co przyrzekł, to na pewno się stanie. Czy my tego dożyjemy, czy nie dożyjemy? Wszystko czekamy tutaj na ziemi, czy w grobie doczekamy, ale na pewno to wszystko się stanie. I dlatego ziemia zostanie wprowadzona z tego chaosu. No też, drodzy braterstwo, oddawajmy cześć i uwielbienie dla naszego Twórcy, za Jego wspaniały plan, jaki nakreślił zasadę ludzkości, a my przecież o tym mówimy, o tym rozmyślamy. Dla nas to jest największą radością i największym szczęściem. Myślę, że dla braci tak, bo dla mnie na pewno jest największą radością i szczęściem. Że Pan Bóg uprowadzi ludzkość z tego wielkiego zamieszania i chaosu, jak już powiedzieliśmy. Bóg to nas, że żadna organizacja, żaden człowiek uczony, żadna idea, żadna nauka ani uczony temu nie doradzi. I w tym swojej nadziei w takich ludziach, żeby chrześcijanie nie pokładali. Czytamy słowa innego proroka Starego Testamentu, psalmisty Dawida w psalmie 146, a weźmiemy sobie słowa wersetu 3 i 4 Mojżesza. Nie ufajcie w książętach ani żadnym synu ludzkim, w którym nie ma zbawienia. Wyjdzie duch Jego i nawróci się do ziemi swojej. I w onże dzień zginą wszystkie myśli Jego. Jak można ufać ludziom? Jak można ufać, widzimy, nie jednemu człowiekowi, ale na większości ludziom? Przecież człowiek tylko jest materialny, tymczasowy. Może dużo obiecać, śmierć go skosi i w kim później nadzieję pokładać mamy. Pokładajmy w tym, który nie ma początku i końca. Pokładajmy nadzieję w naszym Panu Bogu. W innym miejscu ten sam psalmista w psalmie 20, a wersecie w 1-8 mówi tak. Jedni wodza, drudzy w koniach ufają, ale my, wierzący ludzie, polegamy na Pana Boga naszego, na Niego wspominamy. Tak to czynili mężowie Starego Testamentu, tak do tego nas i zachęcali, i my ufajmy Panu Bogu całego serca. Pismo Święte to jest księgą natchnioną. Pismo Święte, które ten, który będzie ją czytał, na pewno zbawienie otrzyma, ma swoje rozdzielenie. I dzieli się na dwie połowy. I właśnie ten werset, który rozdziela połowę Pisma Świętego na dwie części, to zapisane jest w psalmie 118, o 8 i 9 wersecie i co on nam radzi. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać sprzężęta. Dlatego też, drodzy braterstwo, jak już Pismo Święte nam do tego zachęca, bądźmy takimi, całą naszą ufność, naszą nadzieję, pokładajmy w naszym Panu Bogu. В нім зложить наша надія теражніше і пшисле. Чуть себе під ними в його рам'йона. Ми запросим волами, весельчися. Подивайте серце Богу, брата. Посвінцайтеся святому і зразькому. Он всім дасть щастя і радость. Чи ще вже день долали? Чи видимо війна якась бенде, чи ракети ще бенде розривали? Чи в хвилі смерті, чи то скидотольвек, то щастя нам ніхто цього не вирве, якщо когось Пан Бог заразить своїм щастям і своїм радостям. Бог власен в нас піде надії і щастя, що серце ваше бенде в стані помісті, що не бенде в стані помісті. Jego błogosławieństwo chronić będzie od nieszczęść i upadku, chwili doświadczeń i prób. Będziecie się weselili, braterstwo. Chwili zagrożenia i śmierci śpiewać będziecie, jak to czynili mężowie poprzednicy nasi. Umierając, twarz wasza będzie promieniała. Ktoś popatrzy się i powie, on tak jakby skał. Jakaś radość z niego bije. Czemu? Bo nawet śmierć nie stanie się radości powstrzymać. Sam nieraz uczestniczyłem na wielu pogrzebach ludzi wierzących. I widziałem, że ten człowiek umarł, ale z niego w dalszym ciągu miła pełna radość. Dlatego to się wszystko dzieje, bo kiedyś Chrystus Pan tak zapewnił nas, żebyśmy tak nie tracili tej nadziei, żeśmy całkowicie swoje nadzieje położyli w Bogu. I w pewnej okazji tej pewnej siostrze imieniem Marta Chrystus tak się pocieszył, kiedy przyszedł zbudzić jej brata. Czytamy Ewangelię świętego Jana w 11 rozdziale, a 25 i 6 wersecie mój tam. I rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie żywo, to nie wie, że choćby też umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje i wie, że mnie nie umrze na wieki, wierzy, że temu. Czy wy, bracia, wierzycie temu? Myślę, że wierzycie. Dlatego też nie mamy się czym smucić, nie mamy się czym rozpaczać, ale radość się cieszyć, żeśmy poznali prawdziwego Boga. Dlatego, jak już powiedziałem, dlaczego mamy się ręczać? Bo Jezus nas przyjął. Jezus umarł za nas. On odkupił nas. I zapraszamy wszystkich. Być może ktoś tu jest po raz pierwszy. Być może ktoś szedł tutaj z nieufnością, że kto wie, co tam się dzieje. My wiemy dobrze, co o nas ludzie mówią. Najgorsze paszwile. Lecz te wszystkie zapraszamy. Łączcie się z tymi, które całą nadzieję położyli Bogu. Przystępujemy do naszego rozważania, bo na temat zatytułowaliśmy, że Bóg ma wielkie rzeczy uczynić. I teraz chcemy przedstawić, jakie to Pan Bóg ma uczynić na naszej ziemi. Jakie już uczynił wielkie rzeczy? Jakie jeszcze uczynił? Pierwsze, najważniejsze wydarzenie wszechświatowym stało się posłanie Syna Bożego na ziemię w celu odkupienia tego grzesznego człowieka. Odkupienie i mnie, i was, drodzy bracia i siostry i przyjaciele. 11 stuleci temu w Betlejem narodził się Zbawiciel świata. Nie wszyscy to wydarzenie Pana Boskie docenili. Wydarzenie, powiedziałem, wszechświatowe wydarzenie się stało. Ale czy wszyscy w tym okresie czasu docenili? O nie. Nie wszyscy docenili. Docenili to jednostki. I przeczytamy sobie nie wszystkie wersety Pisma Świętego, bo czas nas i obłaganie mknie. Ale przeczytamy tylko jednego proroka Bożego, sprawiedliwego Syna Ona. Słowa te zapisane w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, od 25 wersetu do 32 wersetu, to jest przeczytane. A to był człowiek Jerozolimy, któremu imię było synem. A ten człowiek był sprawiedliwy, bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej, a Duch Święty był nad nim. I obiecany był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, a dopiero oglądał Chrystusa Pańskiego. Ten przyszedł natchnienia Ducha Świętego do Kościoła, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby uczynili według zwyczaju zakonnego przy nim, on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił: teraz puszczę sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które jest gotowe do oblicza wszystkich ludzi. światłość w objawieniu podaną i sławę Ducha Świętego Izraelskiego. Czyny o powrócenie prozelotelstwa, że stało się to wielkie wydarzenie. Jezus stał się okupem za wszystkich, i mnie, i was, drodzy bracia, siostry, przyjaciele. Na płaszczyźnie odkupienia będą dokonywane wielkie rzeczy, w dalszym ciągu miały się dziać wielkie rzeczy, ale to właśnie na tym podstawie, tej płaszczyźnie, tego odkupienia, które stało się 15 stuleci temu. Pan Jezus stał się gwarantem, że ziemia znów zostanie włączona do boskiego cesarstwa. Jak się zbuntowała, Bóg ją oddali do swojego wspaniałego cesarstwa, gdzie wszędzie panuje radość, szczęście i zadowolenie. I dlatego znów ziemia powróci do tego cesarstwa, gdzie panuje jedność, harmonia i niczym nie zakłócona doskonała prawo miłości. Zostanie włączona te boskie prawo miłości. Wydarzenie to dzisiaj nie jest przez wszystkich znane, ani nie jest przez wszystkich doceniane. Tak jak już za pierwszego przyjścia powiedzieliśmy, że nie wszyscy się tym interesowali. Podobny stan istnieje do dzisiejszy, że ludzie się tym nie interesują same. Lecz jak tam jest powiedziane, że ludzie sprawiedliwi, bogobojni się interesowali tymi sprawami, tak podobnie i dzisiaj ludzie sprawiedliwi, bogobojni powinni się interesować i interesują. Czemu dzisiaj takie w dalszym ciągu zdrętwienie na świecie jest? Czemu to stało się 15 stuleci temu, a ludzie tego nie doceniają? Dlatego, gdy skutków jeszcze tego skupienia na świecie nie widać może. Jeszcze może nie nastąpiło to, co się stanie w przyszłości. Dlatego też ludzie tego dzisiaj nie doceniają. Lecz Biblia nam jasno mówi, że we właściwym czasie o tym będzie bardzo szeroko i wszędzie rozmawiane. Cytuję słowa apostola Pawła, zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a piąty i szósty werset mój tak. Bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Inne tłumaczenie moje to będzie świadczone we właściwym przez Boga naznaczonym czasie. To wydarzenie nigdy nie będzie zapomniane, drodzy braterzy. To, co się stało 19 stuleci, to nie tylko ziemia, ale i cały wszechświat o tym opowiadać będzie. Cały wszechświat już dzisiaj opowiada, ale ziemia w przyszłości opowiadać będzie. Że dzięki wielkiej, wspaniałej ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że Bóg się chwalą niebieskie przed napadem ziemski, to my mamy nadzieję, że ziemia znów powróci do społeczności z Bogiem. Drugim takim wielkim wydarzeniem to jest wybór Kościoła Chrystusowego przez cały wiek Ewangelii. Oto są skutki, że na nas to przeprowadziło ten wspaniały wybór, który Pan Bóg przeprowadza do dni dzisiejszych. To jest wybór małżonki dla Chrystusa, która z nim będzie uwielbiona wraz z naszym Zbawicielem Jezusa Chrystusa. Jest to grono istot, które stanowić będą w klasy 144 ludzi, 1000 ludzi, którzy poświęcili się Bogu i do ślady swego mistrza wiernie go we wszystkim naśladują. To jest wielkie wydarzenie na skalę wszechświatową. Ci święci ulubieni stanowić będą sąd przyszłego Królestwa Chrystusowego, o którym Pismo Święte bardzo dużo wspomina i my niektóre wersety będziemy odczytywali. Przeczytajmy sobie słowa samego Pana Jezusa Chrystusa dane objawicielowi Janowi na wyspie Patmos, a zapisane w tym zjawienia w 20 rozdziale, a 6 wersety mój tak. Błogosławiony święty, który ma część pierwszą zmartwychwstaniu. Albo nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z nim królować, 1000 lat będą królować. To jeszcze wybiera to przyszłe królestwo Chrystusowe, które tutaj na ziemi będzie ustanowione, chociaż ci istoty będą znajdowane się w niebie. Jest to wielkie wydarzenie, a że z istot ziemskich, materialnych, śmiertelnych, Bóg wybrał Kościół, który jest nagrodzi naturą boską, chwałą wciąż i nieśmiertelnością. Nasze starzejące się ciała, drodzy braterstwo, kiedy co roku się spotkamy jednym z drugim, to widzimy tą starość, która nas gnębi i kładzie nas po prostu do ziemi, nas przyciska. Przy każdym naszym spotkaniu się, jak się bracie, czuje się o nie dobrze, bo mi siły fizyczne opuszczają. Ale pamiętajmy, że te nasze starzejące się ciała, chorujące niedoskonałe ciała, zostaną kiedyś zmienione na chwalebne ciało, które już nigdy odstawać nie będzie. Posłuchajmy słowa apostoła Pawła, zapisane w liście Filipensów w 3 rozdziale, a 21 wersecie, mój Pan. Które przemieni całe nasze cosze, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy tej, którą te wszystkie rzeczy sobie podbił Pan Jezus. Dlatego też, bracia, siostry, nie rozpaczajcie, że się te stare nasze ciała po prostu niszczą. Ale nabierajcie siły i nadziei, żeby ten duchowy człowiek się odradzał, żeby to ciało duchowe stało się dla nas aktualnym, żebyśmy Jego poświęcili. Tak jest to, żeby istot materialny, istot ziemskich niedoskonałych, istot tych, które dla nich tylko jest przewidziana śmierć, a żeby Pan Bóg wygląd istoty natury boskiej, nieśmiertelnej, natury duchowej, to nigdy przedtem takie coś nie istniało, żeby z jednego stanu było przeniesione w inny stan. Jednego rodzaju, inny rodzaj, takie coś nie istniało, ani po prostu Pan Bóg tego nie przewidział, poza jednym, to jest wyborem Kościoła. Nawet nie wiemy, czy podobna rzecz kiedykolwiek w wieczności się powtórzy. Tego my nie wiemy. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Szczęście powinno rozpierać nasze piersi, że właśnie w tym czasie żyjemy, że dosięgło nas niebieskie powołanie. Dlatego też nic dziwnego, drodze braterstwo, że Bóg mówi, radujcie się, weselcie się. Czyż nie jest to powód radości i szczęścia, że jak raz urodziliśmy się w tym okresie czasu, że raz, że raz żyjemy, to jest, że powołanie wyszło na tą ziemię, że Bóg wybiera swój Kościół wspaniale, a i tak samo, że to powołanie jest dosięgło, jest to wielką radością i szczęściem. Tylko z drugiej strony pamiętajmy, że od nas zależy, byśmy tej wielkiej, wspaniałej szansy nie przepaścili. Bo kiedy się patrzy na cały świat, co się dzieje, mam tak samo oczy otwarte i pomiędzy braterstwem niektóre rzeczy się dzieją, to tutaj mi serce z drugiej strony boleje nad tym, jak tak łatwo niektórzy mogą powracać do świata. Jak niektórzy mogą po prostu sobie igrać z Bogiem, zawartym przymierzem, tą szansę wspaniałą i boską tak sobie lekceważą. Dołóż do wszelkich starań. Proszę o pomoc, a znajdziemy się na pełną składę. Raz na zawsze zostaniemy przeniesieni na mieszkanie do Pana. Gdzieś nas nic stamtąd nie rozłączy, a tam będzie tylko wieczna radość i szczęście. Że to się ziści, bo to było takie pragnienie Pana naszego Jezusa Chrystusa i to pragnienie Wam przeczytam. Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, 24 wersecie Pan Jezus tak powiedział. Ojcze, któryś mi dał, chcę, aby w nim ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali sprawy moje, które mi dał. Albo byś mnie umiłował przed założeniem świata. Ojcze, ja chcę. To już powiedział, tak, czy to nie jest miało takie żądanie, ja chcę. Drodzy braterstwo, syn, którego ojciec miłował od początku do końca, syn, który nigdy nadziei swojego ojca nie zawiódł, ma prawo powiedzieć, że ja chcę. Aby ci, które mi dał, żeby oni tam byli, gdzie ja jestem. A wiemy, drodzy braterstwo, jedno Zbawiciel jest Chrystus. On jest niebie, on jest ojca. Dlatego wszyscy obieca, że i nam to dam wspaniałą radość, że tam się znajdziemy. I jak już powiedziałem, raz na zawsze przeniesiemy się do naszego Pana. Dalszym wielkim wyrażeniem na świecie, które w naszych oczach się dzieją, to jest zgromadzenie dzisiejszego Izraela. Ten naród, który został rozproszony, który stracił swoje ojczyzny 2,5 tysiąca lat. Może nawet więcej już. A od Chrystusa Pana to im zostało zabronione, gdy ich noga tam nawet nie wolno im się było osiedlać. Ten naród dzisiaj powraca do swojej ojczyzny. Obojętnie, jak ktoś to rozumie, czy to jest wydarzenie wielkie, czy nie jest wydarzenie wielkie. Ja natomiast uważam, że naród, który po prostu 2,5 tysiąca lat traci swoje ojczyzny, był narodem tłumaczem, powraca do swojej ojczyzny, to jest wydarzenie na skalę światową wydarzenie. Tak jak daliśmy dowody, że pierwsze przyjście narodzenie naszego Pana wydarzenie było bardzo wspaniale i wielkie, ale czy wszyscy to wiedzieli i wszyscy się tym interesowali? Nie. Czy przez to samo mamy powiedzieć, że nie było wielkim wydarzeniem? Lub myślę, że tak nam nie wolno powiedzieć. A czy wybór kościoła, czy wszyscy ludzie o tym wiedzą, a to jest wspaniale wielkie wydarzenie. Czy ludzie o tym wiedzą? Na pewno. Nie wszyscy wiedzą i nie muszą wszyscy wiedzieć, ale znów nie myślę, żeby ktoś powiedział, że to nie jest nic takiego wielkiego. Tak, drodzy braterstwo, zgromadzenie tego Izraela, nie wszyscy to doceniają, nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy się tym interesują. Są niektórzy, które mówią, stało się to zbiegiem, gdzie to jest wypadku, zbieg wydarzeń się stało. Drodzy braterstwo, gdyby się tak stało, to prorocy Starego Testamentu o tym nie wspominali. Ale przeczytam tylko dwa wersety i myślę, że wiara nasza przez to samo zostanie wzmocniona. Czytamy proroka Jeremiasza, 29 rozdział, a 14 werset mówi tak. Dam się wam zaiste znaleźć, narodzie izraelskim. Mówi Pan, a przywrócę więźniów waszych i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, gdziekolwiek was zagnał. Mówi Pan, i przeprowadzę was na to miejsce, skąd was wyprowadził. Czy prorok to przepowiedział? A jeżeli prorok przepowiedział, a te rzeczy się dzieją, czy to jest zbieg okoliczności, zbieg jakichś upadku, ja święcie jestem przekonany, że to dzieło Boże. Bóg tego dokonuje. Ten sam prorok w 32 rozdziale, a 37 wersety jeszcze tak mówi. Oto jest gromady ich, ze wszystkich ziem, do których on ich wygnał. Po pędliwości mojej, w gniewie moim i w zapalczywości wielkiej ich wygnałem. I przywiodę ich zaś do tego na to miejsce i uczynię, aby bezpiecznie w tym miejscu mieszkali. I będą ludem moim, a ja będę Bogiem ich. I dam im serce jedno i drogę jedne, aby się mnie bali po wszystkie dni, tak aby się im dobrze działo i synom ich po nich. A nawet dalej mówię, że z nimi zawrę to przymierze, to już w dalszym ciągu jest tak przyszłym. Dlatego też to wielkie wydarzenie, drodzy braterstwo, powinno znów nas napełniać szczęściem i radością. Powinna nasza wiara coraz więcej się wzmacniać. Bo Chrystus tam powiedział, o Dzieło Figowego, co to róbcie, uczcie się tego podobieństwa, że już następne to będzie nic innego, tylko nastąpi i proklamowanie Królestwa Bożego. Nastąpi następnie proklamowanie i ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Jak już powiedziałem, następnym takim wielkim wydarzeniem to będzie ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Będzie to Królestwo Mesjańskie. Stanie się Królestwem Uniwersalnym, Królestwem Wszechwładnym, pod zarządem jednej władzy, jedynego Króla, Chrystusa głowy i ciała. Dlatego też prorok Daniel o tym okresie czasu prorokuje i wyraża się takimi słowami, jak mamy zapisane proroka Daniela w 2 rozdziale, a 43-44 werset mówi tak. A iżeś widział żelazo zmieszane z porutą glinianą. Znaczy, że się pokrewnią z tobą ludzie. A wszakże nie będzie się trzymał jeden drugiego. Tak jako żelazo nie może się zmieszać z gliną. Ale za dni te królu zbudzi lub niebieskie królestwo, które na wieki zepsute nie będzie. A królestwo to na inszy naród nie spadnie. Ale ono powamy i koniec uczyni tym wszystkim królestwom. Samo zaś stać będzie na wieki. Są to słowa, które prorok Daniel bardzo dobitnie wspomniał i kazał się patrzeć. Prorok Daniel wytłumaczył ten sen, że jest to wizja przyszłości, którą Pan Bóg sobie pokazuje. I pokazał, że tą blondą to jesteś ty, tymi srebrnymi ramionami i rękami to będzie na Medo-Persja, dwa narody, które zajmują Babilonię. Po tobie powstanie królestwo już podlejsze, miedziane to będzie Grecja, uniwersalnym królestwem, a później będzie Rzym, Rzym pogański, Rzym chrześcijański, ale przyjdzie kiedyś taki czas, że to wszystko będzie stało, że ludzie będą chcieli żelazo się przybliżać do gliny, a glina do żelaza, a ci nigdy tego nie uda. Żelazo z gliną nie mogę się zmieszać i stworzyć jednego monolitu. Jesteśmy świadkami, że ludzie nie uznają związków rodowych. Doszliśmy do takiego czasu, gdzie kiedyś plemiona razem się łączyły, rodziny się łączyły, nieraz dziesiątki ludzi, wielkie rodziny mieszkały w jednym domu. A dzisiaj rodzi się człowiek, a już się zakłada jemu książeczkę, dorasta do 18 lat, ja go nie chcę, niech on idzie na swoje. To nigdy w historii tego nie bywało. To się po prostu wszystko rozlazi. Społeczeństwo jest rozbite, skłócone. Każdy stanowi niezależny indywiduum. Co najmniej Państwo chciał, żeby on był ten indywiduum. Każdy z siebie, cały wszechświat obraca się około niego. Zapanował egocentryzm. Każdy siebie traktuje jako ośrodek wszystkiego. Następuje przecenianie swego znaczenia w świecie. Następuje ujmowanie rzeczywistości w sposób skrajnie subiektywny, czyli krańcowy. Do tego przyszedł dzisiaj świat, do tego społeczeństwo. A powiedzmy sobie sercem, co jest ręką na sercu, że nawet pomiędzy nami to się dzieje. Taki stan zaistniał i to prorok widział. I dlatego, kiedy się dzisiaj patrzymy, czy to żelazo, przez żelazo zawsze jest pokazane jako żelazo, bardzo cywilna. Czy glina, to jest bezwolna masa ludzka. Władza nie może nachylić się do żądań ludzi, bo żądania są niemożliwe. Żądania rosną ponad możliwość wykonania. To jest niemożliwe, dlatego nie da się władza nachylić, bo to jest niemożliwe, do czego by to doszło. Glina, masa ludzka, społeczeństwo nie wierzy w władzę. Taki stan istnieje wszędzie. Czy to na zachodzie, wschodzie, południe, czy po nocy, wszędzie ten stan istnieje. Wszędzie te problemy występują i to wszystko wskazuje, że taki stan istnieć nie może. Ten stan do czegoś ma doprowadzić, a właśnie doprowadzi do wspaniałego Królestwa Mesjańskiego, do Królestwa Uniwersalnego, Wszechlotnego, pod zarządem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prorok mówi, gdy ten stan rzeczy trwać będzie, to Bóg wyjdzie temu stanowi naprzeciw. Kiedy to już będzie śmiało, to w tym okresie czasu, żeby wierzący wiedzieli, że Bóg już wychodzi naprzeciw temu stanowi. A jak już dałem dowody, że żyjemy w tym okresie czasu. I dlatego myślę, drodzy braterstwo, że nikt nie powie, że się nic na świecie nie dzieje. Stan, który musimy powiedzieć, że czas się przybliża, że Pan Bóg weźmie swoje ręce. Ono dopiero to Królestwo czyni niedoskonałym wszystkim królestwom koniec. A sama stać będzie na wieki. Temat ten był przewodnią myślą wszystkich proroków, Chrystusa Pana, apostolów i wszystkich wierzących ludzi przed żyjących przed Ewangelią i ludzi żyjących podczas całego wieku Ewangelii. My również reprezentujemy ten temat. Nie zostanie ono założone przemocą to królestwo, przez wojny, przez sztukę zabijania, przez spory. Niech to królestwo znów przychodzi prorok nad pomocą, zostanie założone duchem pańskim. Czytamy w Księdze Zachariasza w 4 rozdziale, a 6 wersecie mówi tak. Wtedy odpowiadał rzekł do mnie, mówiąc, choć jest słowo pańskie do Zorobabela, mówiące, nie wojskiem, ani siłą stanie się to, ale duchem ust, mówi Pan zastępu, duchem ust moich, mówi Pan zastępu. Kiedyś Napoleon Bonaparte tak powiedział, światem rządzi dwie potęgi, miecz i duch rządzi światem. Lecz zawsze pierwszy pokonany jest przez drugą potęgę, to jest przez ducha. Myśmy zakładali trony na orężu, dlatego się nie ostały. Jezus zakłada tron na duchu, ten trwać będzie wiecznie. Społeczeństwo ma być odrodzone, ażeby trwało wiecznie. Nieodrodzone społeczeństwo wiecznie trwać nie może, a nie żadna taka władza istnieć nie może. Dlatego też Pan Bóg przygotowuje społeczeństwo, że je odrodzi. To też Królestwo Chrystusowe będzie wieczne, Królestwo Boże będzie wiecznym Królestwem. Słuchając coś, co jest fantasta, tu przemawia. Przez niego bije utopia. Jakoś może się stać bez militaryzmu, to co mówi tutaj. A żeby nie było persingów, krójców czy jakichś innych wyrzutni, a zostało stanowione uniwersalne Królestwo. Jest to utopia, ktoś powie, utopia. Stworzone tylko zostało w waszej wyobraźni. Plan wzniosły, wspaniały, idealny, ale nieżyciowy, nierealny. Lecz chcemy wszystkich przekonać, że to nie jest utopia, to stanie się rzeczywistością. Biblia przekonuje nas, że ludzkość przez zbrojenia, przez ciężar podatku utrzymujące miliony ludzi młodych nieproduktywnych, pod bronią wstrzymające, tym się nareszcie zmęczy. Będzie miała tego stanu już dosyć. Przekona się, że to było tylko zbędne słowo, którego świat wyjścia sam nie widział. Ale posłuchajmy, co mówi o tym prorok. Czy tak będzie zawsze? Czytamy proroka Ezechiela w 7 rozdziale, a w 14 wersecie. Nadejdzie taki czas, Trąbić będą trąbę i wszystko przygotuję, jednak nie będzie kto miał iść na wojnę. Bo to sędziwość moja obróci się na wszystko mnóstwo im. To jedno dosyć tym wojną. Cieszymy się, że dzisiaj już są takie głosy, wspaniałe głosy. Że dosyć wojny, dosyć tyle ukryli, nie raz na zawsze zapanował Bóg. Zmęczona ludzkość, nie mająca z nikąd ratunku, zwróci się wtedy do Boga słowami. Boże, odezwij się, czy ciebie nie ma, a prorok Izajasz mówi, nim się nie odezwie, a ja nie wyjdę na przeciw z pomocą. I dlatego, drodzy braterstwo, wiemy w tym okresie czasu, gdzie wszystko zawodzi i tym bardziej jeszcze zawiedzie. I cieszymy się znów z tego okresu, że nadchodzi taki czas, że ludzie wrócą się do Boga, na razie jeszcze nie wracają. I Pan przyjdzie ze swoim wspaniałym królestwem. Kiedy to wspaniałe królestwo będzie ustanowione, wtedy wydana będzie wielka amnestia boska. Nastanie wydany ustawodawczy akt, pochodzący od Chrystusa i Kościoła akt maści, polegający na całkowitym darowaniu win na mocy odkupienia. Amnestia. Każdy naród, kiedy jest ustanowiony, to jakiś okres czasu czyni amnestię. Tak podobnie, kiedy przyjdzie Chrystus, Chrystusowi Pan Bóg poda wielką amnestię na wszystkich ludzi. Nastąpi całkowite zapomnienie ludzkiego buntu i niedoskonałości. Na mocy tej amnestii więźniowie śmierci, więźniowie grobu, ludzie umarli, będą pochodzili z więzienia śmierci. Tak mój prorok Zacharia w 9 rozdziale 11-12 werset. Więc nie będę odczytywał, bo czas już przekroczyłem, ale chcę już to zakończyć. Tu, gdzie nie ma wody, tam mój prorok, bronicie więźniowie z grobu, gdzie nie ma wody. Jest to gród, gdzie nie ma żadnego życia, nie ma żadnej dystencji i stamtąd ci więźniowie wejdą na wolność. Czy to nie będzie wielkie wydarzenie na świecie? Czy to nie będzie wspaniała rzecz? Drodzy braterstwo, będzie to wielkie wydarzenie. Do obecnej pory nie słyszamy. Ludzie witać będą swoich zmarłych. Nadejdzie to w ogniu Królestwa Bożego. Powracać będą do życia na warunkach posłuszeństwa, boskiemu prawu, miłości i sprawiedliwości. Dane będzie dla wszystkich powtórna próba, sposobność rehabilitacji, usprawiedliwienie się z tego wszystkiego, co ludzie dokonali i przywrócenie czci dobrego imienia i spraw. Dane będzie sposobność powrotu do doskonałości, by znowu mogli powracać do społeczności z Bogiem i światem ducha. Którzy nie będą skorzystać z tej sposobności i nie będą powracali do doskonałości, policzeni będą jako recydywiści. Czyli w dalszym ciągu powracać będą tacy recydywa do przestępstw popełnianych przestępstw. Tacy nie będą wiecznie tolerowani. Będą uniesieni swoją śmiercią, której nie będzie wybawienia. Społeczeństwo powracać będzie do zdrowia moralnego, fizycznego i umysłowego. Bo tak na mój prorok Izajasz w 33 rozdziale, 24 wersecie. Dzieci dorastać będą do pełnoletności, także będą się odmładzać, bo tak na mój prorok i od twojej prosty w 33 rozdziale od 23 do 29 wersetu. Z oblicza ziemi zniknie grzech, zniknie degradacja, pijaństwo, narkomania, znikną nalogi, wojny, granice, nasze znikną nienawiść i samolubstwo, a miejsce tego zapanuje miłość i wieczne szczęście. Zniknie zmora wojen, przelewu krwi, wyzysk człowieka przez człowieka raz na zawsze zniknie z ziemi. Nasza ziemia odmieni swoje oblicze, pustynie będą kwitnąć i tętnić życiem. Tam, gdzie dzisiaj piaski, gdzie brakuje wody, brakuje życia, tam pustynie będą kwitle. Tak nam mówi Pismo Święte. Przez odrodzone społeczeństwo podejmowane będą wielkie przedsięwzięcia w upiększaniu naszej ziemi, w sprawach agrotechniczny i wiele innych wspaniałych, aby ta ziemia znów powróciła do pierwotnego stanu, do stanu raju. Taką błogosławiony stan zaistnieje w Królestwie Chrystusowym, które w niedługim czasie zostanie ono ustanowione. Że w tym czasie, za tym czasem tęsknimy, braterstwo, do niego wszystkich zapraszamy i wolamy samym głosem. Połączmy serca wszyscy wraz, jak śpiewaliśmy tej pieśni. Podajmy sobie dłonie wierzące, nawet i niewierzące i razem módlmy się. Święćcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.